Mikołaj Pietrzak, adwokat, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Dzień dobry,
panie
mecenasie.
Dzień dobry, panie mecenasie.
Panie mecenasie, no dobre informacje są, bo Margo wyszła na wolność na mocy decyzji sądu odwoławczego, ale 3 tygodnie spędziła za kratami. To na pewno nie było przyjemne. Ale z drugiej strony mamy taką historię, że mężczyzna oskarżony o morderstwo, za które w więzieniu przez 18 lat siedział Tomasz Komenda, będzie odpowiadał z wolnej stopy. No to się nie mieści w takim społecznym pojęciu sprawiedliwości, a w prawniczym?
Ja bym przestrzegał przede wszystkim przed ocenianiem indywidualnych przypadków, nie znając akt. Jest taka skłonność, a także wielu prawników, by usłyszeć o jakimś fragmencie rzeczywistości i od razu ferować wyroki. Z jednej strony musimy mieć duże zaufanie do tych sędziów przede wszystkim, a także adwokatów i prokuratorów, którzy zajmują się tymi indywidualnymi sprawami. W tych sprawach, które pani opisała, my nie znamy szczegółowo akt. Nie wiemy dokładnie, co tam było, ale są pewne przypadki, tak jak opisany przez panią przypadek Margo, a szerzej właściwie osób, które protestowały 7 i 8 sierpnia w Warszawie w obronie praw i wolności mniejszości seksualnych. Są takie przypadki, które są jaskrawym przejawem systemowych problemów. Problemów z zatrzymaniami, z pozbawieniem wolności, z respektowaniem praw i wolności przez policję. My mamy taką skłonność w Polsce, a to jest chyba pozostałość takiej kultury jeszcze postkomunistycznej, że jak jest jakiś problem, więzienie. I zamknąć, aresztować, zatrzymać, policja. Mamy taką skłonność, dopóki nie dotknie to kogoś z naszych najbliższych. A potem nagle rozkładamy ręce w rozpaczy. Jak to możliwe? Przecież to niesprawiedliwe. Trzymali chłopaka na dołku przez 48 godzin. Sąd w ogóle nie wysłuchał. Jak to areszt 3-miesięczny? I taki dobra ilustracja tego problemu jest taka, że jak zdarzyło mi się parę razy kogoś bronić, kto był z rodziny prokuratorskiej. I nagle ten sam prokurator, który przez 20 lat uczestniczył w dosyć swobodnym zamykaniu ludzi, no bo jak posiedzi, to skruszeje. Bo jak posiedzi, to nam będzie łatwiej poprowadzić śledztwo. Nam będzie łatwiej poprowadzić śledztwo. A to, że człowiek siedzi 3 miesiące, to jest stosunkowo mała cena do zapłacenia. Przecież nic złego mu się tam nie stanie. Dopiero wtedy prokuratorzy nabierają zrozumienia, z jakim dramatem mają do czynienia i jak bardzo niesprawiedliwie ten system miele.
A na czym polega ten systemowy problem w takim razie? To znaczy źle mamy przepisy ustawione, czy to chodzi tylko o mentalność?
Jest normalną rzeczą wszędzie na świecie, że jeżeli człowieka się podejrzewa poważne przestępstwo i że podejrzewa się, że ucieknie, że będzie ukrywał dowody, no to każde państwo dysponuje takim środkiem przymusu, jakim jest zatrzymanie, a wyjątkowo areszt. Ale to jest jednak wyjątek od zasady, jaką jest wolność osobista. Każdy z nas ma konstytucyjne prawo do przemieszczania się tam, gdzie chce, do korzystania ze swojej wolności osobistej. I konstytucja wprowadza bardzo surowe ograniczenia, jeżeli czytać ją literalnie, co do tego, w jakich okolicznościach można to ograniczyć. A w praktyce te ograniczenia są bardzo łatwe. Dlaczego? Bo na komisariacie, jak jesteśmy zatrzymani, w praktyce nie mamy dostępu do adwokata. Ale co gorsze, w naszej kulturze obywatelskiej nie ma tego zwyczaju, tego imperatywu wśród obywateli, że żądam adwokata. Czyli człowiek zatrzymany najpierw nie otrzymuje specjalnie sygnału ze strony policji: masz prawo do adwokata. Oto jak możemy zrealizować to prawo. I więcej powiem, zachęcam cię, obywatelu, żebyś skorzystał z tego prawa, bo to jest dla naszego wspólnego dobra. Przecież udział adwokata w tych pierwszych czynnościach po zatrzymaniu sprawia, że ten cały proces zatrzymania zyskuje na wiarygodności. Jest legitymizowany. A policjanci często zniechęcają. Albo często ten formularz o pouczeniu dają dopiero po fakcie do podpisu. A człowiek powinien być od razu przecież poinformowany o tym, że ma prawo skorzystać z adwokata. No ale powiedzmy, że człowiek jakiś pełen optymizmu, o którym państwo mówiliście przed chwilą, rzeczywiście chce skorzystać z tego adwokata. Mówi, dajcie mi adwokata, żądam. A przecież mało kto ma w kieszeni numer telefonu i nazwisko adwokata. Mało kogo stać na to, żeby adwokat natychmiast przyjechał na zasadach stricte rynkowych. No i w takich dojrzałych demokracjach, choćby w Stanach Zjednoczonych, oglądamy filmy o zatrzymanych, oglądamy filmy o tym, jak bohaterowie albo często antagoniści mówią I want a lawyer, żądam adwokata. Nic nie powiem, dopóki nie zjawi się adwokat. My z tej mądrości nie korzystamy i korzystać nie możemy. Dlatego, że jak zażąda ktoś adwokata na komisariacie, to policjant rozkłada ręce i mówi, to daj pan namiary. Którego? A typowy 18-19-letni chłopak zatrzymany z jointem, no nie potrafi wskazać adwokata. A nawet gdyby, to go nie stać na tego adwokata. Mimo, że usługi adwokackie już dawno nie są ekskluzywnym, nie są usługą ekskluzywną i niedostępną finansową, tak jak to było kiedyś, to nadal ci najbardziej wrażliwi są bez środków żadnych. No i tu powinien funkcjonować w zdrowym państwie, które szanuje prawa i wolności, taki system tak zwanej pomocy prawnej z urzędu. On u nas funkcjonuje raz lepiej, raz gorzej, ale dopiero jak komuś się postawi zarzuty. A to już hen. A tacy jak ci, którzy zostali zatrzymani na początku sierpnia, protestujący w Warszawie, oni nie mogli uzyskać adwokata z urzędu, bo ten system nie istnieje. Nie istnieje takie prawo. Czyli mamy przepisy kodeksu postępowania karnego, przepisy konstytucji, europejskiej konwencji, bardzo ogólne o tym, że masz prawo dostępu do adwokata natychmiastowe. Ale nie ma żadnego systemu, który sprawiłby, że na koszt państwa dyżurują adwokaci, nawet za niewielkie pieniądze, którzy byliby gotowi rzeczywiście tę pomoc nieść. Czyli policjant, nawet jeżeli chce ułatwić dostęp do adwokata, rozkłada ręce.
Nie znam policjanta, który chyba chciałby ułatwić dostęp do adwokata.
To się zdarza. Zdarzają się...
Chlubne wyjątki.
Chlubne wyjątki, ale pracujemy... Ja myślę, że po stronie policji to są dobrzy ludzie, którzy po prostu też w jakiejś kulturze pracują. I nie powinniśmy skreślać policjantów, powinniśmy pod tym kątem z nimi rozmawiać, zachęcać ich do współpracy z adwokaturą, ze zrozumieniem, że respektowanie prawa do obrony, prawa do kontaktu z adwokatem w związku z zatrzymaniem, to leży nie tylko w interesie zatrzymanych, ale wiarygodności policji i całego systemu państwowego, na rzecz którego oni przecież pracują.
No tak, ale problem jest taki, że policjanci zazwyczaj mają nad sobą przełożonych i ci przełożeni mówią mu policjantowi rób tak i tak. Ten policjant tak robi, no bo dostał takie polecenie i uważa, że jest, użyję kolokwialnego słowa, kryty przez swojego szefa, a szef zazwyczaj jest, mówię już o tych wysoko postawionych szefach z nadania politycznego i ten system się domyka w ten sposób. To znaczy państwo raczej chroni policjantów i policję, dając im przyzwolenie na to, żeby zatrzymywali ludzi i nie informowali ich o tym, że mogą się zwrócić do adwokata, o tym, że mogą dostać pomoc, bo to w interesie państwa i policji nie leży.
Ale to pozornie nie leży w interesie państwa i policji. Tylko pozornie. Tylko krótkoterminowo. Policjanci myślą, jak przyjdzie adwokat, to powie, żeby ten zatrzymany milczał. To będzie przeszkadzał, będzie dopominał się o prawa i wolności.
Dokładnie, będzie to trwało w nieskończoność.
To jest ogromna rola mediów, społeczeństwa obywatelskiego, ale przede wszystkim sądów, żeby monitorować to, co się dzieje i protestować. Przede wszystkim tu rolę mają sędziowie do odegrania. Sędziowie, o których niezależność i niezawisłość tak walczymy przez ostatnie parę lat. Bo właśnie liczymy na to, że niezależny i niezawisły sędzia, niezależny i niezawisły od kogo? Od policji, od ministra, od tej władzy wykonawczej, o której pani przed chwilą powiedziała, będzie mógł z tej niezależności skorzystać, by napiętnować takie zatrzymanie. Powiedzieć, zatrzymaliście tego człowieka, ale nie przedstawiliście wiarygodnych dowodów, że udostępniono mu rzeczywiście pomoc prawną, że prawidłowo go pouczono, że trzeba było go przede wszystkim zatrzymać, a nie wystarczyło na przykład zaproszenie go listownie. Bo 9 przypadków na 10 to można wręczyć zaproszenie na komisariat. Wezwać telefonicznie. Prawo na to pozwala. Policja często zatrzymuje na zaś, bo jest im łatwiej. No i tu rola sędziów. Bo gdyby sędziowie kilka razy wydali orzeczenia takie, że piętnujące takie zachowanie, no by się zbudował nowy standard i policja, także szefowie, musieliby się do tego standardu dostosować. Dlatego, że te zatrzymania byłyby ciągle piętnowane jako niewłaściwe, nielegalne, jako przesadne stosowanie przymusu przez państwo. No ale sędziowie przez 30 lat tego standardu nie zbudowali. To trzeba powiedzieć uczciwie i mimo ogromnego szacunku dla sądów, które w tej chwili dźwigają ogromne brzemię odpowiedzialności. To jest czas właśnie dzisiaj, by sądy zbudowały inny standard, by nie obawiały się napiętnować każdy przypadek zatrzymania, który można było rozwiązać inaczej. Można było w ogóle nie zatrzymywać. Można było zatrzymać ze stosowaniem mniejszej przemocy, przymusu, prawda? Można było staranniej pouczyć o dostępie do adwokata. Muszą krytycznie sądy podchodzić do twierdzeń policji, które mówi, pouczyliśmy. Jeżeli mundurowy mówi, pouczyliśmy na samym początku zatrzymania, a zatrzymany mówi, no przepraszam, nie pouczono mnie. Pouczono mnie dopiero jak wychodziłem z komisariatu. Sąd prawie zawsze uwierzy policjantom.
No to jest dosyć oczywiste, no bo jeżeli jest jakiś człowiek podejrzany o jakieś przestępstwo, to on z góry wydaje się niewiarygodny. I ja mam takie wrażenie, że w sprawach zatrzymań to sądy są pod dyktando prokuratury. One się tak zachowują.
Wydaje mi się, że te przypadki z początku sierpnia dobrze obrazują to, co widzą adwokaci od wielu, wielu lat. Że to takie domyślne zaufanie do systemu przymusu państwowego, czyli do policji, nie jest uzasadnione. Policja musi dzisiaj zapracować na nasz szacunek, na nasze zaufanie i na takie domyślne zaufanie, ten kredyt zaufania ze strony sądów, który funkcjonuje. Najważniejsze jest w tej chwili domagać się realnego systemu dostępu do adwokata dla każdego zatrzymanego. Dopóki nie przełożymy na rzeczywistość tej mądrości płynącej z amerykańskich filmów, żądam adwokata i milczenie jest złotem, dopóki nie, jako obywatele nie wymusimy na naszym państwie, by ten system został zreformowany, obawiam się, że los każdego zatrzymanego będzie podobny do tego, który widzieliśmy po stronie protestujących na początku sierpnia. Przywołała pani redaktor przypadek Margo. Nie ograniczajmy się do Margo, bo to jest symboliczna postać, ale no przecież tak, zatrzymanych jest... było wiele.
No było 48 osób, no łącznie
pytam
z
się,
jakimś
dlaczego
turystą.
Dlaczego te osoby czekały 3 tygodnie pozbawione wolności w areszcie? Dlaczego te osoby nie mogły być zaproszone telefonicznie, pisemnie, proszę przyjść na komisariat tego i dnia o tej porze. Sąd napiętnował rzeczywiście to zatrzymanie, a to sąd drugiej instancji. A któryś z sędziów postanowił o zatrzymaniu już na początku. Któryś z policjantów postanowił o zatrzymaniu. Prokurator się na to zgodził. No ja się pytam, dlaczego 40 parę osób było pozbawionych wolności, kiedy wystarczyło po prostu zaprosić. Wystarczyło odizolować, wylegitymować. Te osoby przecież nie było ryzyka ucieczki, mataczenia. To była demonstracja siły.
No
i coraz częściej to widzimy i to jest model wschodni relacji pomiędzy obywatelem a państwem, a nie ten model demokratyczny, do którego powinniśmy chcieć zmierzać.
No panie mecenasie, ja mam trochę wrażenie, że pan jest głosem wołającego na puszczy tak naprawdę, bo no to strasznie dużo zależy od polityków, a akurat mamy taką władzę, która nie jest chętna tym liberalnym przepisom wobec osób podejrzanych. Minister Sprawiedliwości chętnie dokręca tę śrubę i sytuacja jest taka, że furgonetka, która głosi hasła antyhomofobiczne, a nie homofobiczne właśnie, jest eskortowana przez policję w Krakowie, no a właśnie te 48 osób trafia do aresztu. W tym trafia tam jakiś przypadkowy, biedny turysta z Włoch, który stał i się przyglądał temu, co się dzieje. No to co ten człowiek może zrobić, jak staje w obliczu policjantów, grupy policjantów, którzy nie mają żadnych naszywek, którzy mają maski na twarzy, nie chcą się przedstawić. No, to jest trochę jak, wie pan, w procesie Kawki. Znaczy ja się czuję w takiej sytuacji jak Józef K.
Opisała pani część problemu, który już był widoczny wiele lat temu. Nie wiem, czy pani pamięta przypadek kibiców Polonii, oczywiście, tak zwany widelec.
Tak.
Jak szła grupa setek osób, a gdzieś na początku tłumu ktoś rzucił chyba kamieniem w samochód. No i zatrzymano wszystkich. Setki osób zatrzymano pod hasłem udziału w zbiegowisku dopuszczającym się zamachu na mienie. To się tak ładnie nazywało. Czyli wszyscy ponieśli zbiorową odpowiedzialność, że ktoś gdzieś, niewidoczny dla większości uczestników, zaczął rzucać kamieniami. No i podobnie jak ten włoski turysta. Bogu ducha winni ludzie zostali zatrzymani, pozbawieni wolności i w większości przypadków te zażalenia i skargi, które zostały złożone, no nie zostały uwzględnione. Znowu, domagajmy się nie tylko od naszego państwa w postaci władzy wykonawczej, Sejmu, ministerstwa respektowania praw, odejścia od populizmu w kierunku respektowania praw i wolności, które są wspólne dla prawicy i lewicy. Domagajmy się też od sądów budowania wysokiego standardu odpowiedzialności funkcjonariuszy policji i państwa za ograniczenie lub naruszenie wolności osobistej. To leży w interesie także zwolenników obecnego rządu, choć ja tutaj bym dopatrywał się takiego problemu wspólnego dla wszystkich polityków. Bardzo jest łatwo wymachiwać szabelką prawa karnego, żeby rozwiązać problemy społeczne. Ale jako karnik, jako człowiek, który się zajmuje codziennie prawem karnym i z tego żyje, bardzo przed tym zniechęcam. Prawo karne stanowi ultima ratio. Dlaczego? Taką ostateczny sposób rozwiązywania problemów. Dlaczego? Bo jest niedoskonałe. To już jest wyraz pewnej desperacji. Jeżeli musimy stosować prawo karne, to dlatego, że zawiódł system edukacji, wsparcia społecznego, solidaryzmu społecznego, system moralny, wszystkie inne metody wpływania na rzeczywistość, którymi powinno dysponować państwo, między innymi dobrą alokacją środków budżetowych. A wtedy, kiedy zaostrzamy odpowiedzialność, jest to wyraz desperacji i nieumiejętności poradzenia sobie z problemem przez państwa, przez polityków. I tak powinniśmy odbierać tego rodzaju populistyczne ruchy ze strony władzy, niezależnie od tego, czy to jest władza prawicowa, lewicowa, konserwatywna, liberalna. To z tym nie ma nic wspólnego. Powinniśmy domagać się przemyślanego, strategicznego rozwiązywania problemów społecznych, redukcji marginalizacji społecznej, edukacji, wsparcia dla środowisk, w których może powstawać na przykład przestępczość ze względu na desperację, w tym finansową. To nie jest łatwe, ale to jest sposób rozwiązywania problemów społecznych, a nie zaostrzanie kar. Jak słyszę o zaostrzaniu kar, o wprowadzeniu nowych środków represji, którymi dysponować mogą siły policyjne, to ja widzę w tym gest desperacji i wyraz przegranej ze strony polityków, którzy przyznają się, nie potrafiłem rozwiązać tego problemu.
Panie Mecenasie, ostatnie pytanie, bo pan wspomniał o tym, że powinny być dyżury adwokatów no, z urzędu, tak, przy gdzieś komisariatach, ale czy Okręgowa Rada Adwokacka na przykład ma takie dyżury? Czy
może Okręgowa być Rada Adwokacka od 4 lat prowadzi negocjacje z Komendą Stołeczną Policji, by wprowadzić gorącą linię dyżury adwokackie. Muszę przyznać ze smutkiem, że do tej pory spotkaliśmy się z niezrozumieniem ze strony Komendy Stołecznej Policji i gotowością ze strony komendy tylko na wprowadzenie bardzo niewystarczających środków, ale cały czas w dobrej wierze i w nadziei będziemy rozmawiać z policją, która powinna być dla nas partnerem, nie wrogiem. I w tym duchu na pewno jesteśmy otwarci na dalsze rozmowy z KSP, ale także z każdą inną jednostką policyjną w państwie.
Bardzo dziękuję. Mikołaj Pietrzak, adwokat, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, był naszym gościem.
A rozmowę dziękuję przeprowadziła bardzo pani redaktor Beata Grabarczyk.
Radio Nowy Świat.
Pion i poziom.